jaki region. Po 12.15 odwiedzamy duże miasta, mniejsze miejscowości i wsie regionu. Mówimy, co się dzieje, dobrego lub złego, w dzielnicach, na osiedlach, w waszych małych ojczyznach. Na żywo. Dyskusja z mieszkańcami i urzędnikami. Plusy i minusy, sukcesy i porażki. Jaki region?
Pierwszy numer! Są to dwie, ale ładne panienki! A tej jednej na imię Moniczka potrzeba tam na nią buteleczkę wody komiteckiej, dwa resiki haftowane i wyszywane.
I tak oto, proszę Państwa, w nietypowy sposób rozpoczęliśmy dziś audycję z cyklu Jaki region? Wielki czwartek, dlatego wyjątkowo nieco inna formuła audycji. Będziemy wprowadzać Państwa w klimat świąt Wielkiej Nocy, zerkając na to, co kiedyś działo się na Kujawach. W Wielkim Tygodniu sakrum przenikało się z obyczajami, tradycjami ludowymi i o tym dziś Państwu opowiemy. Jesteśmy w tej chwili w Muzeum Etnograficznym we Włocławku. Witam znakomitych gości. Jest z nami pani Jadwiga Kurant, znawczyni folkloru, choreograf, pedagog, autorka książek, scenariuszy. Przez lata prowadziła pani zespoły folklorystyczne. Witam bardzo, bardzo serdecznie.
Ja również witam serdecznie.
I jest z nami pani Dorota Kalinowska z Muzeum Etnograficznego, znawczyni dawnych kulinariów. Będzie dzisiaj bardzo smakowicie w naszej audycji. Pani Doroto, za chwilę przejdziemy do rozmowy, ale przenieśmy się teraz na moment tutaj w ten kącik, który obok nas. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym i tu nie mogło zabraknąć akcentów wielkanocnych. Co tutaj widzimy, proszę powiedzieć?
Mamy przygotowany już stół wielkanocny, który obowiązkowo musiał być nakryty białym obrusem. Jest on również ręcznie haftowany. Nie mogło zabraknąć gałązek bukszpanu, także ten bukszpan jest przyczepiony wzdłuż brzegów obrusa i oczywiście zdobi talerze z przygotowanymi pokarmami już do śniadania. Jest więc baba wielkanocna, tak zwany kujawiok, chleb pięknie wypieczony z makiem, są nasze kujawskie kraszanki, jest baranek, jest ćwikła, chrzan, wędliny i dookoła tego stołu mamy pokazane nasze zabytkowe naczynia, w których dawniej były przygotowywane te wspaniałe pieczone mięsa, więc żeliwne brytwany, żeliwne patelnie, krajalnica do wędlin, jest foremka do masła i tasaki pięknie zdobione do cięcia tego mięsa.
O tym dokładnie, czym posługiwały się gospodynie, będziemy jeszcze mówić w dalszej części audycji. Tutaj jest to...
Ale zabrakło szynki.
No właśnie.
Szynka, biała kiełbasa, masło jeszcze, o tym powiemy.
O tym powiemy. Szynki na stole nie ma, no pewnie dlatego, żeby szynka się nie zepsuła. Tutaj sanepid by wtargnął i byłyby problemy. Natomiast jest to wystrój chaty kujawskiej z przełomu XIX i XX wieku. Nad stołem, cóż to takiego? To trochę tak jakby żyrandol, ale co to jest?
Tak, to jest nasza ozdoba wnętrz wiejskich, która była wieszana nie tylko na Kujawie, w różnych regionach. Jest to tak zwany pająk. Pająki w każdym regionie były inaczej zdobione. Ten nasz jest wykonany ze słomy i zdobiony kolorową bibułą. Takie pająki po Wielkim Poście, kiedy było smutno i szaro, były wieszane właśnie na ten okres świąteczny, żeby przeozdobić i zrobić barwny czas już taki wiosenny.
Państwo tego nie widzą, ale ta konstrukcja jest dosyć duża, no myślę, że tak prawie taka metrowa, żeberkowa. No właśnie, i przeróżne kolory. Te kolory coś znaczą? Czy te kolory są przypadkowe, bo jest i róż, i żółty,
biały, granatowy, czerwony. Są to takie kolory, które dawniej były prościej do zdobycia. To znaczy, to są gotowe bibuły, które również dawniej kobiety kupowały kolorowe, nie tylko bibuły, ale czy kolorowy papier, z których robiły te kwiaty, dlatego że no, innych kolorów po prostu dawniej nie było. Oprócz pająka jeszcze mamy za ramą obrazu wspaniałą palemkę, która była poświęcona w Niedzielę Palmową i teraz przez cały rok będzie strzegła domostwa od wszelkiego zła, a Wielką Sobotę, kiedy zostanie poświęcony ogień, woda, to tę świeżo poświęconą przez kapłana wodę gospodarze przynosili do domów, maczali w nim palemkę i święcili domostwo, domowników, całą zagrodę, aby uchronić przed złem, dać zdrowie i przed chorobami.
Ten pająk trochę przypomina żrandol. On jest także podwieszony pod belką sufitową, ale rozumiem, że nie próbowano tutaj doczepiać żadnych świec.
Nie, to nie miało takiej formuły. To było troszkę, można powiedzieć, na wzór żrandoli w domach szlacheckich, ale oświetleniem to nie było.
Dziś audycja Jaki region? Na żywo z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Nietypowo w czwartek o 12.15 będziemy Państwa już teraz wprowadzać w klimat świąt Wielkiej Nocy. Dziś Wielki Czwartek. No właśnie, więcej było duchowości, czy właśnie takiego przywiązania do tradycji, tego, żeby stół dobrze wyglądał, żeby odpędzić złe moce? Jak podchodzono dawniej do świąt Wielkiej Nocy, pani Jadwiga Kurant?
Oj, podchodzono bardzo, bardzo poważnie. Nie tak jak dziś. Szczególnie to ja mogę mówić o wsi, ponieważ tam się wychowałam, więc wiem dokładnie, że w zasadzie do świąt wielkanocnych przygotowywaliśmy się przez cały Wielki Post. Finałowym punktem były rekolekcje. Szczerze mówiąc, to ja zawsze nie wiem, jak słucham, co ksiądz mówi, to nigdy nie wiem, czy się cieszyć, czy się smucić. U mnie te dwa uczucia, te jak gdyby nawzajem, no, nie umiem wybrać. Mieszają czy ja mam się smucić, czy mam się cieszyć, bo ksiądz twierdzi, że to są radosne święta.
Ale poprzedzone męką pańską.
Tak, ale przecież męka pańska w nas rodzi ogromny smutek, wielkie przeżycia i zawsze jednakowo nas wzrusza to, co w tych dniach się wydarza. Także przygotowujemy się naprawdę przez ten cały post, a potem w zasadzie Niedziela Kwietna, czyli Palmowa Niedziela, jest początkiem tego Wielkiego Tygodnia, który nadal przeżywamy bardzo głęboko, oczekując tej radości w pierwsze święto.
Zanim o Wielkim Tygodniu, to o czasie postu. Kiedyś faktycznie do postu podchodzono bardzo poważnie, bo teraz czasami ktoś zrezygnuje tutaj z słodyczy, ktoś z alkoholu, ale większość ludzi tych całego Wielkiego Postu nie zachowuje wstrzemięźliwości przez cały Wielki Post. Jak to kiedyś wyglądało?
Wtedy podchodzono do tego bardzo, bardzo poważnie. No, na pewno nie jedzono mięsa w piątek i bardzo oszczędnie kraszono w środę. Także w zasadzie poszczono dwa dni, środę i piątek. Chodzono zawsze gromadnie. W tej chwili no muszę przyznać, że żal czasem, bo na nabożeństwach gorzkich żali, czy na Drodze Krzyżowej jest niewiele ludzi. Jest no w porównaniu z tym, co kiedyś po prostu Kościół się pocił. Były pełne kościoły. Ludzie się nie mieścili. Także no te nabożeństwa były bardzo...
To też był element tradycji, żeby kultywować te nabożeństwa.
One wprawdzie się pojawiły na przestrzeni wieków, tam gdzieś XVII, XVIII wiek, ale bardzo byliśmy przywiązani do tych nabożeństw. Właśnie szczególnie w piątek i w niedzielę.
Niedziela Palmowa. Początek Wielkiego Tygodnia, to faktycznie, tu może pani Dorocie jeszcze też oddam głos, faktycznie to było takie preludium. Prześcigano się w tym, żeby te palmy były jak największe, czy nie miało to znaczenia?
Tutaj na Kujawach nie. Nasze palemki były wręcz skromne w porównaniu z palmami Skurpiów czy na Gularszczyźnie.
A dlaczego było to związane z tym, że ludzie mniej majętni byli, czy z duchowością?
Nie, to był taki zwyczaj. To znaczy u nas te nasze palemki były robione z wierzby, były baśki, obowiązkowo musiały się znaleźć. musiały być zielone gałązki i też nie wszystkie gałązki można było zielone tam włożyć. Był bukszpan, ale na przykład nigdy nie mogła znaleźć się tam osika.
Dlaczego nie?
Dlatego, że jest legenda, która mówi, że kiedy Chrystus umarł, to wszystkie rośliny, rozmawiając o sobie, o tym, co się stało, mówiły, że sosna powiedziała, że na znak żałoby jej igłę przyjmą ciemny kolor. Cis powiedział, że będzie rósł tylko na cmentarzach. Winorośl powiedziała, że będzie miała zawsze ciemny sok ze swoich owoców. A topola powiedziała, że ona jest niewinna i w ogóle się tym nie przejmie. I za karę do dzisiaj się musi trząść i nie można jej wkładać do palemek. Natomiast palmy rzeczywiście są robione, te wielkie na kurpiach, które osiągają do 30 metrów wysokości, tam się odbywają konkursy, ale to już są inne regiony, nie nasze. Nasza jest taka, jaką opisywałeś.
Panie Jadwigo, ta niedziela palmowa, odświętna, święcenie palm i co się później z tymi palmami działo?
No więc najczęściej gospodynie te palmy zatykały za obraz. I to czekało do takiej wiosny, kiedy gospodarze posiewie okadzali, przysiewie właściwie okadzali pola, obchodzili pola i okadzali pola. Również okadzano zwierzęta, które wyprowadzano na pastwiska.
Czyli jak dobrze rozumiem, ta palma miała gwarantować dobrobyt, tak?
Tak.
Odegnać złe moce.
Złe moce, tak, 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 tak. Taki właśnie był.
I była przechowywana przez cały rok i przed następną palmową niedzielą była palona, bo nic, co święte, nie można
nie mogło być
wyrzucone. Tak, tak.
Wielki tydzień. Poniedziałek, wtorek.
Poniedziałek, wtorek, środa to właściwie są dni, kiedy generalnie na wsi przygotowywano się do świąt. To znaczy, kto nie zdążył przed palmową niedzielą obielić ścian, wyszorować podłóg drewnianych, bo to kosztowało dużo pracy, umyć okien, które w końcu przy tej dymiącej dymie z węgla czy drewna nie były czyste, szybko się brudziły. Wszystkie te, powiedzmy, mrozy, które spłynęły ze szyb, to wszystko bardzo, pamiętam, brudziło okna i trzeba było bardzo dokładnie to wymyć. Szorowano garnki, wycinano na przykład firanki w okna z papieru wzorzyste, bo przecież nie było firanek, wycinano z papierów.
I te firanki pojawiały się tylko w tym czasie, tak?
Nie, one zawieszane były właśnie na święta i potem już cały czas, dokąd były czyste,
dały radę
wisieć, to one wisiały. Tak.
A to bielenie ścian, to faktycznie należało po prostu do odpowiednik takiego malowania?
Nie, więc po zimie, po tym kopceniu, po tym parowaniu, bo przecież parowano, nie było dymników tak jak w tej chwili są, prawda? Tylko cała para, która była gotowana, kotły gotowano dla zwierząt z ziemniakami. I ta wszystka para pozostawała w mieszkaniu. To wszystko chłonęły ściany gliniane wtedy, malowane wapnem, nie innymi farbami, którymi teraz dysponujemy. Więc trzeba było te ściany odświeżyć. I to było czynione właśnie przed świętami. I to robiono do środy włącznie. Natomiast w środę, w czwartek zaprzestane były wszystkie te brudne prace w gospodarstwie, w obejściu, w obórce, w ogrodzie. Już wszystko musiało być pograbione i doczyszczone.
To był wyścig z czasem. Tak,
to był wyścig i praca dla całej rodziny.
I praca dla całej rodziny.
Tak, każdy miał przydzieloną swoją pracę. Tak.
Tak, bo tutaj dodam, jeżeli jeszcze chodzi o to bielenie ścian, to oprócz takiego wizualnego odświeżenia chałup, to jeszcze była ważna sprawa ze strony higieny, bo jednak te ściany trzeba było tym wapnem posmarować po to, żeby nie wlazło robactwo, pleśń, więc to wapno było po prostu niezbędne dla tych dawnych domów.
Dotarliśmy do Wielkiego Czwartku. No właśnie, pewnie już w wielu domach jeszcze trwa, tak w cudzysłowie, to bielenie chałup w tej chwili w naszym regionie, bo myślę, że wiele osób także po zimie próbuje teraz uporządkować swoje domostwa. Wielki Czwartek, już powoli kierowano się ku duchowi, ku sakrum, czy jeszcze, czy to jeszcze za wcześnie?
Oczywiście, już. Że tak. Przede wszystkim milkną dzwony.
No więc właśnie.
W kościele milkną wszystkie dzwony, natomiast no chłopcy wsiowi, czy ministranci. Ministranci zaopatrywali się w kołatki, czyli takie drewniane klekotki inaczej zwane. I biegali 3 razy wokół kościoła, żeby odpędzić złe duchy. A potem biegli we wieś, jak gdyby oznajmiając tym klekotem wszystkim mieszkańcom, że rozpoczęły się wielkie dni. Triduum paschalnego.
Wielki Czwartek to także, z tego co pamiętam, wybijanie żuru. Do tego się przygotowywano, tak?
No tak.
To też taka bardzo charakterystyczna kujawska tradycja. Cóż to takie?
Nie tylko kujawska. Właściwie w całej Polsce było.
Ale w Kujawach bardzo.
Do tej pory. Ale na Śląsku też to było bardzo popularne. Dlatego, że przez cały okres postu, tutaj pani wspominała właśnie o tym postnym jedzeniu, środa są piątek, ale tak naprawdę to jeszcze w XIX wieku, to przez całe 6-7 tygodni nie jadło się w ogóle mięsa. I gospodynie na śniadanie szykowały żur. Jak został na obiad, to jeszcze dojadało się ten żur na obiad.
Codziennie?
A jak nie było na obiad, to gotowała świeże na kolację. Przy czym to był żur, po prostu to była woda zalana zakisem żurowym, polana, okraszona olejem, do tego chleb albo ziemniaki. Więc ten żur postny był no mało ciekawy i wszyscy tego żuru mieli serdecznie dosyć. I dlatego w Wielki Czwartek odbywał się pogrzeb żuru, pogrzeb śledzia.
Na czym to polegało?
Polegało to na tym, że do garnków, starych garnków albo wykradzionych matce, chłopcy wlewali nieczystości, pomyje, popiół, no nawet obory, i to rzucali o te świeżo wybielone ściany, świeżo umyte okna albo na głowie umyślnego, żeby pokazać, że mamy serdecznie dosyć tego żuru, którym byliśmy karmieni przez 6 tygodni. I to samo było ze śledziem. Te śledzia niosło się na żerce albo szkielet, albo wycięty z papieru, po to, żeby właśnie pokazać, że to są już potrawy, których my mamy serdecznie dosyć, czekamy na to wspaniałe, pachnące śniadanie wielkanocne.
Ale to obywanie ja było symboliczne?
Chciałam dodać właśnie, że...
Bielone, a potem...
Chciałam dodać, że w związku z powyższym, ponieważ mieszkańcy się tego spodziewali, a szczególnie tam, gdzie mieszkały panny.
Właśnie,
bo było to też związane
Rodzice, ojciec najczęściej domu, czuwał całą noc, żeby tam ktoś nie podszedł cichaczem i wiadrem nie zrobił,
ale nie
chlusnął po prostu o ścianę. Tak, bo czasem malowano drzwi.
Dochodziło do pojedynków?
Nie, do pojedynków nie dochodziły. Tak. Ale ponadto pan sobie wyobrazi, że teraz na drugi dzień już wszystko jest wysprzątane, wybielone, wyczyszczone, pachnące i pan wstaje rano i okazuje się, że jest ściana po prostu naprawdę tym błotem, tymi paskudztwami, bo to tak nazywano paskudztwa, tymi paskudztwami wszelkimi oblana, więc no można po prostu się załamać.
I tak, trzeba było zwyczaj niestety, kontrowersyjny, można powiedzieć.
Tak, no więc niestety wtedy dziewczyny zabierały się do mycia,
do bielenia, do pracy. W pierwszej kolejności próbowano oblewać, czy wybijać żur na domach panien?
Tak.
Dlaczego?
Zwłaszcza tych,
to taka stygmatyzacja.
No bo psikusy komu się trzymają. Młodym chłopcy się trzymają.
I zwłaszcza tym, które w czasie karnawału nie wyszły za mąż. Więc to było takie pokazanie, że tutaj mieszka panna na wydaniu, a zbliża się okres znowu zalotów, więc warto zwrócić uwagę.
Pod straszną presją te biedne panny wtedy. O żurze, ale tym już, o żurku tym, który był na stołach, to jeszcze pewnie powiemy. Wielki Piątek.
Ale ja jeszcze chciałam do czwartku dodać, że ponieważ w piątek będziemy mówić o ubieraniu grobów, więc w czwartek kobiety nalewały lampki do grobu pańskiego, to znaczy jakieś szklane naczynie czy gliniane, nalewano tłuszczu i wstawiano knotek i to zanoszono do kościoła i przy grobie pańskim potem te lampki się paliły. To była taka ofiara.
Wielki Piątek, to już faktycznie klimat zadumy, to się czuło?
Bardzo poważny, tak. No milkło wszystko. Nawet bywało tak, że zasłaniano lustra. Zakładano, powiedzmy, na obrazy, zakładano też żałobne, ciemne jakieś przykrycia. No i nie było słychać śmiechów. Nie wolno było śpiewów tam, prawda, innych poza nabożnymi. Także czuło się, że jest to okres wielkiej powagi i spokoju.
Jeszcze tutaj można dodać, że przed wschodem słońca, Wielki Piątek, czyli z czwartku na piątek, młodzież chodziła nad wodę. Wszystko jedno, czy to była rzeka, czy staw.
Miała być bieżąca.
Niekoniecznie, po prostu, żeby była woda, żeby móc dokonać takiego rytualnego obmycia, dlatego że kąpano się w wodzie, bo w tym momencie, w którym Chrystus płynął przez Cedron i wierzono, że właśnie w tym czasie woda nabiera mocy takich uzdrawiających.
Chociaż nie wiem, czy to na Kujawach to nie przeżyło do tej pory i za moich czasów nie pamiętam, żeby ten zwyczaj był kultywowany. To jest po prostu w opisach,
to
z opisów wiemy.
To są relikty.
Ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że piątek jest również dniem, kiedy gospodynie właśnie już robią wypieki. To jest dzień na wypieki. I tu można by powiedzieć, co w zasadzie najchętniej, nie wiem, czy pani o tym powie, czy ja mam powiedzieć, co znajdowało się na stół, co należało przygotować. Przede wszystkim...
No może pani doradza.
Bardzo proszę.
To znaczy rzeczywiście to już był dzień, kiedy wyrabiano masło, malowano przede wszystkim jajka, czyli nasze kujawskie kraszanki.
No właśnie, cóż to są kraszanki? Bo czasami mamy w oczach pisanki jakieś kolorowe.
Tak, kraszanki to są jajka zdobione w jednym kolorze. Natomiast pisanki, drapanki to są już wielokolorowe i u nas najmniej spotykane. Nasze były właśnie malowane, zdobione, farbowane w łupinach cebuli, ale nie tylko, bo...
I tutaj na stole właśnie widać te kraszanki. One dlatego są takie ciemne, tak? Bo były...
To były łupiny cebuli, które najpierw bardzo długo same łupiny gotuję. Są gotowane. Po wystudzeniu dopiero wkłada się jajka i gotuje.
I to jest taka, słuchacze tego nie widzą, musimy opowiedzieć, to jest taka brązowawo-brunatna barwa.
Tak. No, im dłużej się gotuje, tym ten kolor jest mocniejszy i po wyjęciu, po ostudzeniu dobrze jest przetrzeć olejem. Nie masłem, tylko właśnie olejem przetrzeć i wtedy nabierają pięknego koloru. A te jajka, które były właśnie gotowane, te kraszanki, służyły jako podarki rozdawane najbliższym, rodzinie, dzieciom, chrześniakom. No jeżeli chłopiec dał dziewczynie, czy odwrotnie, to była oznaka wyrażenia sympatii wobec obdarowanego.
I żadnego serduszka przybitego strzałem nie trzeba było tutaj
nie wystarczyło. Tak. Poza tym wierzono, że jajka zniesione Wielki Piątek przez kurę mają, nabierają takiej mocy, że po pierwsze nie psują się, a po drugie wrzucone w pożar, w pożogę, gaszą natychmiast. Także kobiety przechowywały te jajka, a dziewczęta myły włosy w wodzie po gotowaniu jaj, wiedząc, wierząc, że będą miały piękne, mocne, zdrowe włosy.
Tutaj na naszym stole wielkanocnym także miseczka, w której są skorupki. Być może państwo słychać, są skorupki. Ich się też nie pozbywano, tak?
Nie wolno było niczego wyrzucać, co było święcone. I skorupki od jaj były tłuczone i dodawane do jedzenia zwierzętom, ale również były zakopywane na obrzeżach pola, aby uchronić to pole i to, co tam rosło, przed szkodnikami. I żeby był bujny urodzaj, zwłaszcza w len. Len, żeby był taki bujny.
Jaka to jedna rzecz. Co jeszcze na stole? Bo ten tradycyjny stół uginał się od smakowitości.
No tak. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kujawy, to baby drożdżowe. Koniecznie baby drożdżowe. Lukrowane. Mazurki, które są oczywiście bez proszku pieczone. No i ciasto drożdżowe, mówiłam, tak?
Tak, baby drożdżowe.
Baby drożdżowe i mazurki. To były podstawowe ciasta. Tak. Ja chciałam jeszcze
do mikrofonu, proszę.
Ja chciałam jeszcze wrócić, że młode dziewczyny sprzątały po tym wybitym żurze, ale mama już się zabierała właśnie za konkretne potrawy. Przygotowywała już szynkę do gotowania i właśnie między innymi piekła ciasto.
Tutaj przed nami, jeśli pani pozwoli, tak? Tutaj, bo jesteśmy w tej chwili siedzimy w tej chwili w Muzeum Etnograficznym we Włocławku, ale wokół nas wystrój chaty kujawskiej z przełomu XIX i XX wieku i tak się złożyło, że tu akurat właśnie krajelnica do wędlin, ona była wykorzystywana w tym czasie,
to
tak?
To znaczy ta krajelnica dawniej nie należała do mieszkańców wsi, bo to był zbyt wyszukany sprzęt, ale miała miejsce w dworach i na pewno...
Jak to działało? Bo to jest takie... Jest korbka
i tam jest nóż i jeszcze jest taka przesuwalnica, że można regulować grubość krojonego plastra. Więc myślę, że na pewno niektórzy gospodarze korzystali też z tych krajalnic, chodząc do dworu na pokrajenie wędlin tych świątecznych, bo przecież oprócz szynki, o której pani wspomniała, jeszcze były inne, prawda, no były kiełbasy, były salcesony, kaszanki pasztetowe. Ja myślę o tym XIX wieku, wtedy, kiedy bicie świniaka odbywało się raz, dwa razy do roku, więc to, co my dzisiaj nazywamy podrobami, były również rarytasem, więc to również na stole wielkanocnym się znalazło.
I to było tak, że pewnie wielu chłopom nie wiodło się najlepiej, wielu mieszkańcom wsi w ciągu roku, ale ten stół wielkanocny musiał być ekstra.
Jeżeli nawet sam nie miał świniaka, czy nie zabijał go, to pożyczał od sąsiada chociaż wszystkiego po troszku i przy następnym świniobiciu u siebie oddawał tę porcję świniaka.
Wielka Sobota. Po tym dniu skupienia i już po tych przygotowaniach kulinarnych, co działo się w Wielką Sobotę?
No w Wielką Sobotę przede wszystkim w kościele jest święcenie ognia, wody, ciernia i pokarmów. I
już troszeczkę pani Dorota o tym mówiła. Wygaszano jakby, tak? Stary ogień, zapalano nowy i święcono, tak? Przynoszono z kościoła święconą wodę i starano się poświęcić
domostwo. Tak, ale to się działo w kościele. A w domu? No w domu przygotowywała się od samego rana święconkę przede wszystkim. Święcono dawniej, święcono nie tylko w kościele, ale również przede wszystkim we dworach. Zbierano wszystkie koszyczki i u pana w dworze przyjeżdżał ksiądz i święcił. Teraz też tak się dzieje, że jeżdżą księża daleko, gdzieś na odległą wieś i zbierają w świetlicy czy w szkole koszyczki i święcą.
Czy warto jeszcze dodać, że teraz to jest moda moda właśnie święcenia pokarmu w koszyczkach, a kiedyś to kobiety jeszcze dawały do święcenia cała szynka, cała osełka masła, cały klinek białego sera, pęta kiełbasy i to wszystko układały na takich największych kosze, tak? Kopankach.
A kopanki to
kopanka to jest no, takie dłubane naczynie do zagniatania ciasta. Albo wielkich koszach, jeżeli takoweż miały.
Także... To też pokazuje, jakie to było ważne w tradycji.
Tak,
to,
oczywiście.
Żeby poświęcić te pokarmy.
Dlatego, że no, to święcenie pokarmów no, było po to, żeby te wszystkie wartości religijne, które weszły do tych pokarmów, natchnęły również rodziny i cały dom na nas bliższy okres.
Nabożeństwo na pamiątkę zmartwychwstania. No właśnie, bo teraz to jest tak, że w wielu kościołach te nabożeństwa, te msze są wieczorem w sobotę, ale rezurekcja jest rano. Jak to kiedyś wyglądało?
No dawniej zdecydowanie było tylko nabożeństwo. Główne nabożeństwo wielkanocne było nazywane rezurekcją i odbywały się rano.
Zwykle
godzina w niedzielę, tak, w pierwsze święto. Była to godzina szósta zwykle. No i wracaliśmy do domu na gotowe na stole śniadanie, bo mama zwykle zostawała i urządzała stół świąteczny, przygotowywała wszystko, a cała reszta rodziny była w tym momencie w kościele.
Gdzieś znalazłem też taką informację, że po rezurekcji gospodarze ścigali się do domów, tak?
Tak.
Faktycznie tak było?
A to tego ja nie znam. Tak, jak żyję tak długo, pierwszy raz nawet o tym słyszę.
Tak, jest. Tak, był taki zwyczaj, że gospodarze na furmankach wyścigali się.
Ach, myślałam, że
wracając do domów, czyli kto pierwszy dojedzie do swojego domu, ten będzie miał najlepszy urodzaj.
No i trzeba jeszcze wrócić do tej soboty, że w tej chwili jest zwyczaj już od południa jedzenia żurku z kiełbaską i już spożywania różnych łakoci, które na święta są przygotowane. Po poświęceniu. Dawniej to było nie do pomyślenia.
Język uciekał,
kiedy się niosło święconkę i nie można było tego skosztować. Nie można było dopiero... Pierwsze, że tak powiem, smakołyki można było przy stole świątecznym zjadać w pierwszy dzień świąt. Święconkę stawało się, kładło się na stole, dzieliło jajka i wtedy można było jeść wszystko. Natomiast w sobotę absolutnie. Podczas gdy no, w tej chwili już od południa, właściwie od momentu, kiedy poświęcimy pokarmy, wracamy z kościoła, to wtedy możemy już zażywać.
Przy czym jeszcze warto dodać, że to święcenie też troszeczkę się święcone się troszkę zmieniło, bo oprócz tych potraw, które wkładamy zawsze, pojawiają się nowe. Pomarańczka, mandarynka, zajączek czekoladowy, jajeczko czekoladowe, bananek. Te wszystkie łakocie, które dzieci lubią. No to jest znak naszych czasów i no
ale
dobrze.
Ten trzon pozostaje niezmieniony.
Ale myśmy troszkę że zapomnieli jeszcze o innego typu zwyczajach, że na przykład w Wielką Sobotę były różne psoty. To jest takie bardzo i charakterystyczne dla Kujaw, że wtedy wieczorem, w nocy w zasadzie, chłopcy, właściwie młodzieńcy, tacy, którym to się nudziło już po pracy, chodzili po wsi i różne rzeczy wyczyniali.
Na przykład?
Na przykład na dach wnosili koło od wozu. Wystawiali bramy. Wynosili gdzieś na pole. No, przestawiali różne rzeczy na inne miejsca. Czyli robili takie psoty, które...
Były, myślę, oznaką już tej radości, która nadciągała wraz ze świętami Wielkiej
Nocy. Bo dopiero jak wracamy z rezurekcji, bo tak się nazywa to nabożeństwo, które rano w pierwsze święto się odbywa, wracali z rezurekcji gospodarze i dopiero widzieli, co się w ich gospodarstwie zadziało. No i nierzadko było co robić w to pierwsze święto. Tak? No i nierzadko też złość została okazana, tak.
Czas płynie nieubłaganie. Powiedzmy jeszcze króciutko o symbolice potraw na wielkanocnym stole. No bo już powiedzieliśmy, co musiało być obowiązkowo. Baranek z chorągiewką wykonany z masła lub ciasta, szynka, jaja, kiełbasa, mięsiwa, drożdżowe, baby, chleb, sól, chrzan. Symbolika ważna.
Tak, to wszystko musiało być, dlatego że to wszystko jest darem od Boga i zarówno mięso, które było dawniej produktem luksusowym, pojawienie się go na stole wielkanocnym było wyrażeniem szacunku dla tych świąt. No baranek upieczony z ciasta czy z masła, no baranek był wprowadzony w XVI wieku przez papieża Urbana VI jako element zdobiący ten stół. No wiadomo, jest to symbol ofiarny. No jajka, które są symbolem, znakiem życia i początkiem wszystkiego. Także te rzeczy, które, te potrawy, produkty, które ustawiamy, każde sobą coś niesie. No chociażby sól jeszcze, która ma właściwości konserwujące, też jest symbolem wiecznego życia.
Te wszystkie potrawy, większość z nich pojawia się na współczesnych stołach. Warto pamiętać o tej symbolice, bo teraz myślę, że w tej gonitwie czasami zapominamy. Zostało nam 5 minut przywołówki.
Przywołówki. Tak, no więc wtedy, kiedy już dobrze sobie pojedli wszyscy przy...
Mówimy o niedzieli.
Tak, pierwszym święcie, po tym obfitym bardzo śniadaniu, który bardzo często przechodził na czas obiadu i nie gotowano w tym dniu absolutnie obiadu, wszystko musiało być przygotowane. Kiedy wszyscy już byli syci, wtedy no młodzi oczywiście zaczynają się nudzić i zbierają się wobec tego chłopcy i wychodzą gdzieś na skraj wsi, na jakieś wysokie drzewo lub wysoką topolę, znaczy, lub wysoką stodołę, cała ich gromada, i rozpoczynają tak zwane przywoływki, czyli wywołują kolejno imiona dziewcząt znanych im ze wsi, opisując ich ogólnie, jakie to one mają zalety lub co gorsza, wady, i w taki czasem niewybredny sposób. Każdy stara się, żeby jego dziewczyna była wywołana. No, dobrze by było, żeby dobrze by o niej mówiono, ale nie zawsze to jest możliwe.
To też było tak, że wcześniej można było wykupić, tak? Bo w tej chwili jest taka tradycja w Szymborzu, co roku to można wykupić dziewczyny, przyjść do kawalerów za gorzałkę i wtedy pozytywnie się wypowiadają.
No, ale to już to są szemrane sprawy. Oficjalnie tego nie było. Oficjalnie tego nie było. U nas do tej pory jest we wsi wierzba wysoka, z której to właśnie głoszono te przywoływki. O czym one mówiły? No właśnie tak jak powiedziałam, ja może przytoczę tu jakąś przywoływkę. Tak? Taką jedną z dobrych, powiedzmy, świadczących o Kaśce. Drugi numer od wiatroka, Miszko Kaśka chce chłopoka. Potrzebno i szklanka wody dla jej urody. Trza dać i fiołek, bo skrumno jak aniołek. I dać jeszcze kwiotek róży, żeby żyła jak najdłużej. Niech się nie boi, bo za nią 10 kawalerów stoi. Taka jest dobra. Tak, i wtedy uderzało się w jakąś patelnię czy pokrywę i następowała druga przywoływka. Oczywiście wszyscy chłopcy hurra, niech się nie boi, okrzyki radości. No i wołano następną, na przykład Mańkę. O Mańkę wołano tak. Po pierwsze, po drugie, po trzecie. Chcecie czy nie chcecie? Uwierzyć należy, że Mańka od kowalów cięgiem w łóżku leży. Statków nie umyje, pokładzie w pomyje. Izby nie zamiecie, po kolana śmiecie. Krowy nie wydoi, bo się cycków boi. Da ci rózgum i pyżu, niech fruwa po krzyżu, niech fruwa w powietrzu. Da ci rózgum i pieprzu, niech fruwa w powietrzu. A mocno niech się nie boi, bo za nią felek z łodłogów stoi. Łunią wykupi, jak nie będzie głupi, bo dziewucha była niezła. Tak. No. No i chyba wykupi, okrzyki, prawda? I takich dziewcząt wywołano 10, czy ile tam było we wsi, panien takich na wydaniu. No, o jednych właśnie mówiono bardzo dobrze, o innych mówiono źle. Ale była obrażona ta, której w ogóle nie wymieniono. Bo te były ważne. Jednocześnie zaproszone na potańcówkę. A o potańcówce powiadamiano, to znaczy proszono o potańcówkę podczas dyngusu, żeby mieć, zdobyć izbę, żeby ją uprzątnąć, ławy, stoły na boki, no i żeby dziewczyny zaprosić. One się czuły zaproszone wtedy na tą potańcówkę. Oczywiście nie przychodziła z tym kawalerem, tylko przychodziła z ojcem lub matką.
Bardzo panią dziękuję. 5 minut pozostało do godziny 13. Musimy kończyć naszą audycję tak szybko.
A tu jeszcze tyle
czasu
by można
upłynął.
Powiedzieć.
Można by mówić do tych tradycji. Będziemy powracać do przywoływek chociażby w poniedziałek po 9.15 w regionalnym punkcie widzenia, także w niedzielę w audycji Andrzeja Krystka. Triduum paschalne, Wielki Tydzień powoli. Wprowadzamy państwa już w klimat świąt Wielkiej Nocy, a dziś audycja Jaki Region z Muzeum Etnograficznego we Włocławku. Państwa gośćmi były pani Jadwiga Kurant, bardzo, bardzo dziękuję, i pani Dorota Kalinowska. Dziękuję. Bardzo dziękuję.
Zdrowych, spokojnych świąt życzymy.
Wszystkiego dobrego życzymy. Z Włocławka Sławomir Nowak i Michał Słobodzian.